Pijane z Poznania.
Ciepło i miło. Niestety aura polityczna nie całkiem współgra z pogodą, a wczoraj wieczorem nadeszła bardzo smutna wiadomość. Odszedł człowiek, na którego opinii zawsze można było polegać w chwilach trudnych, których ostatnio nie brakuje. Warto być przyzwoitym. Tak dobrze byłoby, gdybyśmy zawsze pamiętali o tym prostym, cudownym kredo życiowym Władysława Bartoszewskiego, gdybyśmy wszyscy uznali je za swoje. Nina Nowakowska, witam Państwa. Czwartkowy nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej zajął się tragedią uchodźców z Afryki, których nielegalny przemyt często kończy się śmiercią, a kraje południowoeuropejskie nie są w stanie im pomóc. Także ustalenia szczytu, wydaje się, nie rozwiążą problemu. Polskie MSZ nie zezwoliło na przejazd kawalkady do Berlina rosyjskich nocnych wilków. Zapowiedź zakupu przez Polskę amerykańskiego systemu antyrakietowego Patriot i szczególnie francuskiego śmigłowca Caracal wzbudziła ta zapowiedź bardzo duże kontrowersje, oczywiście polityczne. Głównym polskim tematem były jednak reakcje na wypowiedź szefa FBI Jamesa Comeya, wymieniającego Polskę jako współodpowiedzialną za Holokaust. I o tym między innymi będziemy dziś rozmawiać. Widziane z Poznania. Alma Mater Auschwitz, czyli nauki z Holokaustu, to tytuł tekstu naszego dzisiejszego gościa, profesora Anny Wolf-Powęskiej, który ukazał się w zeszłotygodniowej Gazecie Wyborczej. Czy rzeczywiście odrobiliśmy lekcję z zagłady? Czy odrobiliśmy ją my, Polacy, my, Europejczycy, my, obywatele świata? Jak w tę lekcję wpisuje się wypowiedź Jamesa Comeya, a przede wszystkim nasze polskie reakcje na nią? Witam serdecznie profesor Annę Wolf-Powęską. Witam Paulinę Suszkę. Zanim przejdziemy do polskich reakcji na wypowiedź szefa FBI, tych oficjalnych oraz niekończących się dyskusji, na przykład w mediach społecznościowych o wypowiedzi Jamesa Comeya, najpierw pytanie chyba stosunkowo najprostsze. Czy lekcję z Holokaustu odrobił James Comey? Może w tej odsłonie pierwszą poproszę Paulinę Suszkę.
No mi się wydaje, że James Comey odrobił tę lekcję, gorzej trochę z nami. I właściwie, żeby o tym opowiedzieć, to trzeba by streścić to, co on tak naprawdę powiedział, ponieważ do nas już w pierwszej kolejności właściwie dotarły jakieś interpretacje i słowa oburzenia. Natomiast gdyby to streścić, tak, no to on powiedział, to było przede wszystkim przemówienie skierowane głównie właściwie do jego podwładnych. Tak? I on powiedział w tym swoim przemówieniu, że chciałby bardzo, żeby jego podwładni, tak, czyli funkcjonariusze FBI, odwiedzali jak najczęściej takie miejsca jak to muzeum, po to, aby mogli zobaczyć, do czego zdolny jest człowiek. I to właściwie była główna myśl tego jego wystąpienia. Tak? Tam, mi się wydaje, że on właściwie głównie nie odrobił chyba lekcji z dyplomacji, tak? Ponieważ mówiąc o tym, on wymienił Polskę i Węgry oraz wiele innych państw. I gdyby tej jednej
nawet
rzeczy nie zrobił...
podkreślił o wiele, wiele innych państw.
Tak, i gdyby tej jednej rzeczy nie zrobił, tak, to znaczy gdyby się trochę bardziej dyplomatycznie być może zachował, to tego problemu by nie było, ponieważ u nas tylko to jedno słowo zostało wyrwane z kontekstu i na to zrodziły się wszystkie słowa i zdania oburzenia. Natomiast no, nie ulega kwestii, że Polacy Żydów mordowali i w czasie wojny i pomagali w tym Niemcom. I, no i taka jest po prostu prawda, której my od lat nie, z trudem ją przyjmujemy, chociaż uważam, że i tak jest w tej chwili lepiej. I nawet te dyskusje, które wokół tego się toczą, są już moim zdaniem trochę inne niż były 10 czy 20 lat temu.
Pani profesor.
Tak, bardzo trudno dyskutować na temat jednego zdania czy kilku zdań wyrwanych z kontekstu. Mnie zaniepokoiła jedna kwestia, w której szef FBI mówi, że to wspólnictwo, to wsparcie Holokaustu przez okupowane narody było jakby takim nieuświadomionym elementem, że mordowali tak, jak się komuś pomaga, nosi chleb, że można z tego wnosić, że ten gen mordu jakby wysali z mlekiem matki. I tu na pewno interpretacje tych kilku zdań mogą być bardzo różne. Ja przypominam, że kilka lat temu Szpigiel miał całą serię artykułów na temat komplicyn, wspólników Hitlera. I to też była przez kilka tygodni, szła przez Polskę fala oburzenia. No tutaj mogę się tylko z poprzedniczką w pełni zgodzić z jednym. Byliśmy i bohaterami, byliśmy obrońcami, ale byliśmy również naganiaczami morderców, byliśmy myśliwymi, pomagaliśmy w tej ostatniej fazie, kiedy już Żydów nie było na ulicach, bo ale już getta były zlikwidowane. I no oczywiście, ale tu by trzeba wejść w kontekst, w szczegóły. Taka informacja ogólna może rzeczywiście dezinformować społeczeństwo amerykańskie i wszystkich tych, którzy taki tekst przeczytali, więc wymagałoby to do interpretowania, do edukowania.
Zdają sobie panie sprawę, że raczej głosicie poglądy mało popularne, także z punktu widzenia, powiem, reakcji oficjalnych. Bo ja co prawda znalazłam podobne do pań, nie ukrywam, że je podzielam w bardzo dużym stopniu, poglądy także w mediach społecznościowych. Koniec, zamknijmy tę dyskusję nad słowami Comeya, zastanówmy się bardziej, jak myśmy się zachowywali, ale jednak takie głosy są w mniejszości. W związku z tym, aby troszeczkę zabawić się w adwokata diabła, ja chciałam przytoczyć wypowiedź Władysława Bartoszewskiego, którą to wypowiedź udzielił angielskiemu Timesowi. I wydaje mi się, że także jak zwykle trafił w sedno. Otóż on powiedział tak, że znajomość pana Comeya, specyfiki Europy Środkowo-Wschodniej, można by porównać z moją znajomością tego, co dzieje się w Kolumbii. Różnica jest tylko taka, że ja się publicznie na temat Kolumbii nie wypowiadam. I chyba, no jak zwykle, wielki już nieobecny miał rację. Albowiem, no nawet takie analizy, ja spędziłam jeden z ostatnich dni bardzo takim przegnębiającym nastroju, czytając książkę Stefana Zgliczyńskiego, jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali, ale nawet właśnie ten autor, bardzo jednoznaczny, on analizuje zachowanie Polski w stosunku do innych państw, chociażby Europy właśnie środkowo-wschodniej. Tak. I jednak jest bardzo duża różnica, prawda? Pani profesor kiwa głową.
Tak, jest oczywiście ogromna różnica, ale no tutaj potrzebne było właśnie, jak powiedziała pani redaktor, to musiałby to przemówienie szefa FBI, no co najmniej poświęcone, godzinę powinien poświęcić tylko pokazanie tła europejskiego. Największymi poza Niemcami zbrodniarzami w Europie okupowanej i objętej nazistowskim tutaj systemem, to byli Austriacy i Rumuni. Nie zapomnijmy, że w czterech z sześciu największych obozów koncentracyjnych, które znajdowały się na terenie Polski, właśnie komendantami byli Austriacy. Najbardziej aktywni w batalionach śmierci Austriacy. Następnie Rumuni, którzy, no, warto przypomnieć, że w 1941 roku żywcem spalili 30 tysięcy odeskich Żydów. Wymordowali Żydów bez Arabii. Nie było kraju w Europie, którego społeczeństwo byłoby niewinne, ale były narody, które broniły swoich Żydów. Finlandia, która była sprzymierzeńcem Hitlera, nie zgodziła się na deportację Żydów. Duńczycy wysłali swoich Żydów promami do Szwecji. Kościół w Holandii potrafił przeciwstawić się, głośno bronić, mimo iż papież w obronie Żydów oficjalnie nie stał. staną. A więc poza tym to ta opinia, która idzie w świat, że tutaj było tyle wspólników, pomocników w Polsce, wynika też z tego, że na ponad 9 milionów Żydów, którzy w okupowanej Europie żyli, ponad 3 miliony żyło w Polsce. I że tutaj właśnie 90% Żydów zginęło. A w takich Włoszech 70% Żydów zachowało życie. A więc te proporcje, ten kontekst, ta wiedza byłaby potrzebna, żeby ustawić wszystko we właściwych proporcjach.
No więc właśnie. I prawda? Dlatego no, to, co
Niemcy swoich Żydów wysyłali do nas, tak?
Dlatego to, co powiedziała pani Paulina, ale ja bym to jednak wzmocniła. To był niedopuszczalny błąd wysokiego urzędnika, z mojej opinii, wysokiego urzędnika administracji amerykańskiej, tak sobie wymienić te dwa kraje. Ale to, mówię, gdyby to był nawet dziennikarz, no to trudno, dziennikarze bywają różni, ale urzędnik tak wysokiego szczebla jednak tego rodzaju błędów nie powinien popełniać. Jeszcze dodając do tego, co powiedziała pani profesor, Zgliczyński na przykład wylicza, że procentowo, o dziwo, najwięcej Żydów straciło życie w Holandii. Procentowo. Mimo że, jak pani profesor mówiła, kościół holenderski ich bronił.
Tak. Ale jeżeli mówimy już o wysokich urzędnikach, to przecież niedawno prezydent Obama też popełnił błąd, mówiąc o polskich obozach nazistowskich.
Polskich obozach koncentracyjnych. Nie nazistowskich.
Nie nazistowskich, koncentracyjnych, przepraszam. Tak, tak, no ale takiego błędu też nie powinien, chociaż on przeprosił.
Ja w tej sprawie akurat, jako z wykształcenia językoznawca, no i to angielski, mam dosyć mieszane uczucia, dlatego że specyfika języka angielskiego jest taka, że na przykład Polish teacher to jest dwuznaczna fraza. Albo nauczyciel języka polskiego, albo nauczyciel, który jest Polakiem.
No. W niemieckim języku też tak można interpretować, chociaż muszę powiedzieć, że w tych wszystkich naszych emocjach, reakcjach tutaj zapominamy, że dobór słów jest niezmiernie ważny. Oczywiście. Nie dalej jak wczoraj w głównym wydaniu dziennika słyszałam wypowiedź niejakiego pana Kukiza, kandydata na prezydenta, który powiedział, że kilkumilionowa emigracja Polski w ostatnich latach, oczywiście obwiniał za to rządy od 90 roku do dzisiaj, nazwał to wielką eksterminacją. No dzisiaj młodzież używa pojęcia masakra na wszelkie niepowodzenie, na przykład w egzaminie masakra. Holokaust to aborcja dzieci, więc tu też mamy ogromny chaos i przyzwolenie na posługiwanie się tymi pojęciami z retoryki, prawda, nazistowskiej.
Jeszcze może trochę o reakcjach chciałyby pani powiedzieć i w Polsce, i w innych krajach na tę wypowiedź Comeya, chociaż też warto powiedzieć, że dzisiaj już wypowiedź Comeya nie jest najważniejsza. Dzisiaj jest najważniejsza nazistowska, jak to jest?
W tej grze, tak?
Tak, w grze jakiejś występuje nazistowska Polska. To jest już zupełnie
To znaczy, ja myślę, że ta wypowiedź była takim impulsem do odgrzania, czy odnowienia właściwie, tak? Nie będę używała takich kolokwializmów, mów może. Tej dyskusji, która co jakiś czas do nas wraca, tak? Najpierw się pojawiła po książkach Grossa, potem, czy pierwszy raz pewnie po Lanzmannie nawet, tak? Potem po Pokłosiu i teraz...
Pierwszy raz to chyba po artykule Błońskiego w Tygodniku Powszechnym.
Biedni Polacy.
Tak.
No tak. I teraz ona znowu do nas wraca i to chyba cyklicznie po prostu tak będzie, dopóki my, ale ja już muszę powiedzieć, że ja obserwuję, że ona już jest inna, to znaczy
jednak
przez te lata ona już nie jest wyłącznie taką ideologiczną dyskusją, taką dyskusją właściwie, z której tylko wylewa się nienawiść, chociaż jej też jest dosyć dużo, ale w niej już jest coraz więcej faktów, tak, to znaczy coraz więcej informacji na temat tego, co się działo w tamtych latach, tak, i w okresie międzywojennym, i w czasie wojny i zaraz po, w tych relacjach polsko-żydowskich. coraz więcej faktów jest i ludzie te fakty powoli znają. Jednak tych książek, które wyszły na skutek tego, właściwie, to właściwie było po grosie, tak? Potem się ten taki wysyp nastąpił.
No i film niemiecki, Nasze matki, nasi ojcowie.
Tak, to samo.
Tak, one jednak się przebijają jakoś do świadomości społecznej. No i wydaje mi się, że my to po prostu musimy odrobić, tak? To znaczy my sobie nie zbudujemy przyszłości, jeżeli nie rozliczymy się z przeszłością.
Ale tu trzeba jeszcze dwie rzeczy oddzielić. Politykę historyczną, pamięć i wiedzę i politykę. Przecież to dzisiaj oczekiwaliśmy przeprosin. Co mogą znaczyć takie wymuszone przeprosiny, jeżeli za tym nie jest autentyczne przekonanie o popełnionym błędzie, prawda? Jeżeli za tym nie stoi żadna konkretna wiedza. Więc poza tym, no tutaj się kłania polityka, tu względy aktualne interesy rozstrzygają o tym, czy wysoki urzędnik państwowy przeprosi, czy nie przeprosi, więc ta kultura przeprosin, która no to samo mieliśmy po tym filmie niemieckim. Ja myślę, że tutaj powinniśmy, no w jakim sensie to, co mówiliśmy o Bartoszewskim, dzisiaj Michnik pisze, że on był jakby takim stróżem normalności, że potrzebne nam trochę wyciszenie, to nasze ogromne wyczulenie, co mówimy o tych naszym poczuciu godności, żebyśmy jednak potrafili odróżnić, co jest polityką, co jest interesem aktualnym i że polityka zawsze aktualna będzie rzutowała na interpretację przeszłości. Ale my musimy dbać o edukację, o prawdę historyczną. I to jest najważniejsze. Ale co to znaczy edukacja? Tłumaczyć nasze prace historyczne, wydawać w języku angielskim, upowszechniać. W to muszą być włączone i Ministerstwo Nauki, i media, i wszystko. To jest proces długotrwały.
W dzisiejszej Gazecie Wyborczej jest wywiad ze Sławomirem Greenbergiem. To jest twórca filmu, który właśnie wszedł na ekrany, o Janie Karskim. Jan Karski i Władcy Ludzkości, tak to się chyba nazywa. Tak. I on tam za marną wiedzę, za to, że ludzie tacy jak James Comey nie odrobili swojej lekcji, obwinia także Polaków. Tak. Mówi, jest paradoksem, że po raz pierwszy o Karskim, kim Karski był, mimo że pracował tam na uniwersytecie, ludzie, Amerykanie dowiedzieli się z filmu Lanzmana, a o Irenie Sandlerowej po raz pierwszy Amerykanie dowiedzieli się, dlatego że jakaś grupę licealistek amerykańskich zajęła się tą osobą. Ja się zgadzam z panią Pauliną, że ta dyskusja, szczególnie w mediach społecznościowych, oczywiście to też jest wrażenie dosyć złudne, bo każdy z nas ma dostęp do jakiejś części tylko
wyselekcjonowanych
rozmówców, ale ja z dużą satysfakcją przeczytałam na tych profilach, które ja śledzę, przeczytałam kilka bardzo ciekawych, bardzo mądrych opinii, ale z drugiej strony, a że będą inne, że będą przykłady takiego typowego polskiego szczucia, hejterstwa, trudno, tak musi być widocznie w każdym kraju. Ale mnie troszeczkę niepokoi co innego, bo także bardzo liczne głosy pod tytułem skończmy już z tym tematem i z tym się nie zgadzam.
To znaczy ja uważam, że nawet to żądanie przeprosin jest w gruncie rzeczy takim samym apelem, tylko bardziej zakamuflowanym, żeby skończyć z tym tematem. On przeprosi i będzie do widzenia, prawda? Nie będziemy musieli o tym rozmawiać. Więc może lepiej, że on nie przeprosi, bo przynajmniej ta dyskusja trwa.
Dla mnie za mało realizmu w tym wszystkim, wyciągania to, co było pierwsze pani pytanie, po co, jaką lekcję wyciągamy z tego? No przede wszystkim jakieś poczucie odpowiedzialności za teraźniejszość. Oczekujemy wiedzy od Amerykanów. Przecież przeciętnego Amerykanina nie obchodzi Europa, już historia odległej Polski w ogóle. Spytajmy, co my wiemy o historii Ameryki, skoro nasi absolwenci po maturze w radio słyszałam, dziewczyna myliła stan wojenny z wybuchem II wojny światowej. Więc to jest zupełnie inna rzecz. Musimy na to spojrzeć. No też realnie dyskusji kończyć nie trzeba, ale trzeba wyciągnąć właściwe wnioski, prawda?
Tym bardziej, że nawet ludzie, tacy jak ja, uznaje się za raczej zainteresowaną tematem. Dla mnie nie wszystkie sprawy są jasne. Na przykład Greenberg w tym filmie o Karskim za wzór postępowania już władz formalnych, czyli polskiego rządu na wychodźstwie w Londynie, daje właśnie polski rząd na wychodźstwie w Londynie, który to polski rząd no właśnie starał się poprzez Jana Karskiego uświadomić światu, co się dzieje w Polsce. Z kolei w książce Grossa, co cytuje Zgliczyński, jest taki bardzo szokujący fragment, a mianowicie, że pierwszy raport Karskiego został ocenzurowany przez rząd londyński. Nie co do faktu samej zagłady, tak, ale co do właśnie współudziału Polaków w tej zagładzie. I wydaje mi się, że takie rzeczy muszą być wyjaśnione. Tak. Nie ma co uciekać od takich tematów.
Oczywiście, ale też trzeba powiedzieć, że jednak Wielka Brytania w okresie międzywojennym była najmniej antysemickim krajem. Że Churchill był jedynym politykiem zachodnim, który chciał coś robić, chociaż w sumie do niczego nie doszło. Roosevelt przekonywał, że najlepiej pomogą Żydom, jeżeli jak najszybciej pokonają Hitlera. I tutaj no właściwie... mamy tyle informacji, które właściwie dzisiaj wiele dopiero dochodzi do publicznej świadomości. Także to jest kwestia tak głęboko złożona, że do niej będziemy ciągle wracać. Nie mamy pełnej prawdy.
A o tym, czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że wyciągnęliśmy tę lekcję z Holokaustu i jak to jest, jak to będzie w przyszłości, powiemy za chwilę. Widziane z Poznania Alma Mater Auschwitz, nauki z Holokaustu, pani profesor. Te nauki w pani tekście, tak przynajmniej ja go odbieram, no nie tyle, że zostały zapomniane, ale gorzej, coraz częściej są negowane dzisiaj. Powraca antysemityzm, choć jego formy i jego deklarowane przyczyny dzisiaj są na ogół zupełnie inne albo częściowo inne niż przed II wojną światową. Przypomnijmy więc, jak to było przed II wojną światową. Ten antysemityzm bazował na czym i na czym on dziś bazuje?
Antysemityzm ma... to jest... ideologia, która 2000 lat przetrwała, więc tutaj na wgłębianie się oczywiście nie ma czasu, tylko warto powiedzieć, że bazował na antyjudaizmie, że no w zasadzie to religijny sprzeciw przeciwko Żydom, ale i średniowieczny mit, które zresztą przetrwały do okresu powojennego, o mordach rytualnych żydowskich. Niedawno czytałam właśnie, że z tych akt sądowych wynika, że po wojnie w Polsce jeszcze ciągle to było aktualne, ale nie chcę mówić o Polsce, bo w zasadzie najbardziej antysemickim krajem była Austria, o której mówiono ulubiona córa kościoła. Tam powstała pierwsza partia antysemicka. Ten antysemityzm i przedwojenny, i przed pierwszą wojną światową i międzywojenny bazował przede wszystkim na tych mitach Bóg, Żyd bogobójca, Żyd dzieciobójca, Żyd lichwiarz, ale też przekonanie o dominacji w świecie biznesu, w świecie gospodarki Żydów. To, że no, jesteśmy w Polsce międzywojennym, było przecież były konkretne projekty rządowe rozwiązania kwestii żydowskiej przez emigrację. W 1935 roku Józef Beck wysłał ekipę, powołał cały zespół. Także, że ten antysemityzm był oparty przede wszystkim na przekonaniu, że u nas od 300 lat Polacy są w niewoli panowania żydowskiego, że Żydzi się panoszą, że zagrażają kulturze polskiej, europejskiej. To było powszechne. To było powszechne.
A zagrożenie stwarzane przez Żydów jako komunistów?
Też oczywiście.
Kiedy to się włączyło? To bardzo ciekawe.
Od rewolucji bolszewickiej. ten mit żydokomuny, a więc to jest do rozumowo, do przetrawienia jest szalenie trudno, bo tu jest mieszanka właśnie, jak powiedziałam, mitów, ideologii, nienawiści, ale a pod koniec XIX wieku doszła pseudonauka rasistowska, gdzie tutaj cała plejada naukowców włączyła się do tego, żeby przekonywać, że żydowska krew zatruwa aryjską, a no tutaj kraje środkowej Europy nie były bez winy, włączyły się w tę propagandę.
No ale nie dalej jak 2 godziny temu dyskutowałam z kimś na Facebooku właśnie o tym, że gdzie padało pytanie, no jak to, to nieprawda, że dominują finansowo nad światem, czy w świecie Żydzi?
Tak.
Więc to jest żywe, tak?
Jest jeszcze jeden aspekt, z którym sobie nie mogę poradzić, a mianowicie jak do antysemityzmu ma się zagadnienie asymilacji? Bo jak wiadomo, w tym no, zdecydującej fazie zagłady, to wszystko jedno, czy to byli zasymilowani Żydzi, czy nie byli zasymilowani, ale w tych dyskusjach, które się teraz toczą, także brak asymilacji celowe...
To jest jedyny główny powód, jaki jest podawany, tak? Czy jako podłoże główne, to
że
wczoraj
oni
się borykałam dla odmiany, tak? Że oni się nie asymilowali. Muszę powiedzieć, że mnie to słowo kojarzy się w ogóle fatalnie, tak? To znaczy między asymilacja a eksterminacja, ja mam tutaj wrażenie, że jest taka krótka odległość tak naprawdę. Tak?
Żydzi nie tworzyli monolitu, prawda? Przecież byli Żydzi, którzy od wieków byli, żyli tak samo jak w Niemczech i w Polsce, mieli ogromny wkład do nauki i kultury. Do czasów nazistowskich w ogóle nie wypominano im tego, ale też byli ci Żydzi wschodni, Ostjuden, o których Hitler pisał, którzy pojawili się w Wiedniu, prawda? Uciekali przed pogromami w Kiszyniowie, w Homlu, na terenie Rosji. I oni byli uważani za Żydów drugiej kategorii. Ale największy paradoks o tym, co pani redaktor mówi, dla mnie w Polsce wojennej było to, że właśnie ochrzczeni Żydzi wywoływali największą nienawiść ze strony prawicowych, radykalnie prawicowych organizacji i czasopism. Dlatego, że uważano, że oni jakby
są piątą kolumną,
że oni tutaj właściwie no, infiltrują naszą kulturę, nasze życie i tu jest największe niebezpieczeństwo, że oni są zagrożeniem, że są największym wrogiem i to jest przerażające. To samo było zresztą w Niemczech, że ci, którzy w mieszanych małżeństwach, mąż ewangelik na przykład, liczyli na to, że to ich ochroni, nie. To jest zdrada, to jest wejście w obcą kulturę i od wewnątrz nas chcą tutaj zniszczyć i zagrozić czystość naszej krwi.
No i teraz II wojna światowa, Holokaust. Ja muszę powiedzieć, jeden z najpoważniejszych moich problemów to jest pytanie, czy Holokaust jest rzeczywiście tą absolutnie unikalną formą ze zwierzęcenia człowieka. Innymi słowy, no wiadomo, że istnieją teorie, która całą książkę napisał Timothy Snyder na temat dwóch totalitaryzmów. Nazistowskiego i komunistycznego. On tam przytacza liczby. W latach między 1933 a 1945 w tych naszych złych krajach, Badlands, taki jest tytuł oryginału, zginęło 14 milionów cywilów, nie licząc żołnierzy, w latach 1933-1945. Z tego 1/3 to są ludzie, którzy zginęli w gułagu. Można by powiedzieć tak, no zagłada, Holokaust tym różniła się od śmierci w gułagu, że była robiona w ramach pewnej ideologii. No ale czy tak było w rzeczywistości? Czy wysyłanie ludzi do gułagów na tej zasadzie, że oni są wrogami ludu, bo taka była oficjalny powód męczenia i skazywania ich czy to na śmierć głodową, czy to na śmierć poprzez pracę. w gruncie rzeczy, czy to... Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Ja bym była ostrożna, jeśli chodzi o porównywanie liczb. Nie ma żadnej jednoznacznej i jedynej definicji ludobójstwa, bo ta wprowadzona w 1948 roku, zresztą autora polskiego Lemkina, ona już dzisiaj nie spełnia swojego zadania, ponieważ no, nikt nie był w stanie przewidzieć, do czego my jako ludzkość jesteśmy zdolni. Wydawało się, znaczy długo byłam przekonana, że ma rację to środowisko żydowskich badaczy, którzy uważają, że Holokaust był wyjątkowy i jedyny. Ale dzisiaj nie obroniłabym tego. Porównywać trzeba, żeby wiedzieć, na czym polegała specyfika. I z pewnością był to projekt nazistowski, który był jako jedyny przemyślany w całości.
I technologicznie, doprowadzony
przy pomocy najnowocześniejszych środków zrealizowany. W tym się różnią od totalitaryzmu stalinowskiego. Zresztą Niemcy swoje wszystkie zbrodnie rejestrowali. Dlatego mamy źródła, bo po prostu to pozostaje. Rosjanie niczego nie zanotowali. Pamiętamy filmu bodajże Człowiek Żelaza, że wchodzi człowiek na przesłuchanie. Rodzina czeka, pyta, a śledczy mówi, a czy tu ktoś był? Nie ma, znikali, prawda? To jest ta różnica, ale mieliśmy przecież w 1994 roku Rwandę. Mieliśmy Ormian teraz, wczoraj, stulecie.
Tak.
To przecież to też było coś szczególnego, coś specyficznego. Zaplanowanie, wymordowanie jakiejś wspólnoty, narodu. Czy to ze względu na religię, czy to ze względu na pochodzenie, na etniczność. Ja bym dzisiaj nie broniła tego, że Holokaust
był
jest jedyny.
Unikalny.
Tak.
Pytanie tylko, czy on przesunął granice, prawda? Bo to by w ogóle trzeba w czasie porównywać, prawda?
A co nas czeka?
On po prostu...
Tak.
No więc właśnie i do tego pani profesor teraz zdążam wśród przyczyn powrotu nastrojów antysemickich, szczególnie w Europie, ale nie tylko. Wymienia pani także, bo były badania, takie przekonanie, że po prostu o Holokauście się za dużo mówi, ja już nie chcę o tym słuchać. No ale to chyba zbyt marny powód, żeby te nastroje antysemickie powracały. Jakie są inne?
Dzisiaj Holokaust nie jest głównym motywem antysemickich nastrojów w Europie, które są bardzo widoczne, ale konflikt na Bliskim Wschodzie. To polityka Izraela dzisiaj jakby stymuluje, ożywia te nastroje. Wiedza młodych ludzi, tam gdzie były badania przeprowadzone w niemal wszystkich krajach europejskich, no jest znikoma. Ale też wiemy, że w takich krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania mieszka na więcej muzułmanów w Europie. I ich badania pokazują tych młodych ludzi, że właśnie ta ogromna nienawiść jest skierowana przeciwko wszystkim Żydom, gdziekolwiek się znajdują, z uwagi na politykę Izraela. To znaczy nie potrafi się odróżnić, i to jest dość powszechne, krytyki, słusznej krytyki polityki Izraela,
stosunku do Palestyńczyków.
Tak, i stosuje, po prostu porównuje się politykę Izraela z polityką hitlerowską, używa się tych samych pojęć, strefa gazy, to jest wielki obóz koncentracyjny i tak dalej. Także to jest główna przyczyna dzisiaj, siła napędowa współczesnego antysemityzmu.
Ale w tym jest pewien rodzaj takiego, wydaje mi się, no, triumfalizmu, tak? To znaczy takiego, no właśnie, że wreszcie znalazło się uzasadnienie takie realne i namacalne, tak? No, a nie mówiliśmy, prawda? No oni jednak tacy są, tak? I teraz wreszcie to widać.
Tak.
Już nie mogą robić z siebie ofiar, prawda?
Tak, posługują się tymi samymi właśnie stereotypami, które funkcjonują od wieków.
I ja widzę w tym także trochę paradoksu, bo bardzo często ci sami ludzie, którzy są antysemitami, są wyznawcami islamofobii, prawda?
Tak.
I to jest zjawisko jak najbardziej niepokojące, bo no, gdzie to nas zaprowadzi?
Tyle tylko, że Żydów nie ma w Europie. Nie mamy.
A także ja akurat ubolewam, że ci, którzy powołując się na ciężki los Palestyńczyków, nie zadają sobie trudu zrozumienia pewnych aspektów polityki izraelskiej. Kraju otoczonego, kraju, którego sąsiedzi chcą zepchnąć do morza.
W strachu, żyją w ciągłym lęku.
A co nam przyniesie w związku z tym przyszłość? Nie wiemy. Proszę Państwa, na razie tę dyskusję o tym, czy Holokaust był lekcją i co nam przyniosą najbliższe lata, zakończymy, albowiem chciałam panią profesor poprosić o jeszcze jedną rzecz. Przed audycją Widziane z Poznania, pani profesor, rozmawiałyśmy oczywiście o tym, który odszedł wczoraj późno wieczorem, i pani ma dużo wspomnień ze spotkań z Władysławem Bartoszewskim.
Ja, gdyby miała tak skrótowo, syntetycznie powiedzieć, to jest dla mnie uosobieniem, ideałem człowieka, który te najbardziej nasze egzystencjalne, historyczne bolączki potrafił, łagodził i potrafił to wszystko łączyć, bo spójrzmy na płaszczyznę jego zainteresowań. Izrael, Niemcy, Polska. Prawda? I ta jego aktywność, szczególnie w ostatnich właśnie 25-leciu, koncentrowała się na tym, aby właśnie dlatego, że ta przeszłość tak tragicznie nas dzieliła, żeby zrobić wszystko, aby może jednać, to jest słowo zbyt wielkie, ale przybliżyć, przezwyciężyć urazy historyczne między tymi trzema narodami. Szczególnie jest mi znany i bliski ze swojej aktywności na rzecz przybliżenia polsko-niemieckiego, ponieważ urzędowo, niejako z urzędu pełnił funkcję przedstawiciela do tych spraw najtrudniejszych. I przyszło mu usprawować tę funkcję w okresie, kiedy wydawało nam się, że przezwyciężyliśmy dzięki Mazowieckiemu i Skubiszewskiemu, świetnym, wielkim naszym politykom, problemy, to zaczęły się spory właśnie z wypędzonymi z aktywnością Eryki Steinbach, i wtedy ta jego rola, ta jego misja i dążenie do tego, żebyśmy normalnie, znormalnieli, siedli, rozmawiali, prowadzili dialog, no była nie do przecenienia.
Znała go pani dobrze, współpracowali państwo w pewnym sensie ze sobą.
Dobrze, to może za dużo powiedziane, ale no profesor Bartoszewski był związany od początku z Instytutem Zachodnim. Instytut powstał w 1944 roku dzięki inicjatywie organizacji Ojczyzna, a Władysław Bartoszewski był związany z Menclewskim, z wszystkimi ludźmi, którzy no inicjowali i byli związani z myślą zachodnią. Także wtedy był członkiem Instytutu Zachodniego, wspomagał, ale właściwie najwięcej pomaga w ostatnich latach, kiedy jest Instytut Zachodni jest w trudnej sytuacji, kiedy musiał, że tak powiem, zmienić organ założycielski, kiedy ma problemy dzisiaj finansowe, jest orędownikiem i adwokatem tego Instytutu konsekwentnie i do ostatnich dni właściwie zabiegał w ministerstwie i wcześniej w MSZ-cie, dzisiaj w Ministerstwie Nauki o to, żeby jednak zachować tę zasłużoną i mającą ogromne osiągnięcia placówkę w Polsce.
Wczoraj wspominając Władysława Bartoszewskiego, widziałam, czytałam, już nawet nie pamiętam, bo bardzo dużo tego było, takie jego wspomnienie dotyczące pierwszych dni pobytu w Auschwitz, kiedy 5000 mężczyzn stało na placu i na oczach tych 5000 mężczyzn, jednego więźnia, wybranego zupełnie przypadkowo, strażnicy obozu w Oświęcimiu zakatowali. A te 5000 stało i nic nie robiło. Bartoszewski powiedział, ja wtedy przekroczyłem Rubikon. Ja wtedy zrozumiałem, że trzeba jednak, nie można zaniedbywać pewnych rzeczy, nie można zaniechać pewnych rzeczy. Oczywiście w czasach wojny to było szalenie trudno, no bo wiadomo, że za pomoc Żydom, czy za pomoc w ogóle ludziom cierpiącym od poczynań okupantów groziła po prostu śmierć. Ale potem całym swoim życiem starał się Władysław Bartoszewski pomagać także innym.
Ale chciał przez to powiedzieć, że trzeba reagować wcześnie. Że ten system wczesnego ostrzegania na nienawiść, na zło powinien funkcjonować, prawda? Bo na placu apelowym nic nie mógł zrobić w Auschwitz. Ale mogli Polacy wcześniej coś zrobić. Nie tylko Polacy, wszystkie narody.
I nie odrobiliśmy chyba nadal tej lekcji, obawiam się.
Ale uczymy się ciągle.
Ja mam taką nadzieję też.
Dziękuję bardzo. Gośćmi państwa, moimi gośćmi były dzisiaj profesor Anna Wolf-Powęska, Paulina Suszka. Audycję realizował Jarek Pachrzczyński. Proszę państwa, słyszymy się dopiero w drugiej połowie maja, czyli za 3 tygodnie, przez trzy następne soboty będą państwo mogli odpocząć od audycji Widziane z Poznania.
Reklama. Potrzebuje samochodu, który sprosta każdej sytuacji na drodze. Musi mieć styl i moc.
A ja myślę o takim, w którym będę czuć się bezpiecznie. I najlepiej nieskończenie doskonałym.
Różne oczekiwania. Jeden samochód. Nowa Honda CR-V. Doskonałość jest nieskończonością. Sprawdź szczegóły oferty u dealerów Hondy. Ty też będziesz zaskoczony, odwiedzając największy w Polsce kompleks saun. Znajdziesz tu m.in. sauny fińskie, łaźnie parowe, grotę śnieżną, sauny zewnętrzne, basen schładzający, jacuzzi, kameralną strefę VIP. Świat saun w Termach Maltańskich. Skomponuj swoją własną ścieżkę relaksu. Wejdź na www.termymaltańskie.com.pl i dowiedz się więcej o wyjątkowych wieczorach saunowych w Termach Maltańskich.
Głos Wielkopolski zaprasza. Legenda światowego jazzu Tomasz Stańko i New York Quartet na specjalnym koncercie z okazji 70-lecia Głosu Wielkopolskiego. Poznań 9 maja, aula UAM. Tomasz Stańko i New York Quartet na żywo. Partnerzy: Agencja Ranus i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na koncert zaprasza Głos Wielkopolski.
Kupuj więcej, a płać mniej. Teraz w Tesco, robiąc zakupy za minimum 50, 100 lub 150 zł, możesz kupić wybrane produkty o 30, 50 lub nawet 75% taniej.
Zapraszamy do Tesco w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 7. Kupuj więcej, a płać mniej. Oferta rabatowa ważna do wyczerpania zapasów.
Tesco. Dla ciebie. Dla rodziny.
Reklama.
Love is Romeo and Juliet. Love is whatever you do with it. Love between a man and a man, a woman and a woman. Love is doing what you should or doing what you shouldn't or otherwise wouldn't. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is.